Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 15 czerwca tego roku administracja prezydenta Joe Bidena opublikowała pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych narodową strategię przeciwdziałania terroryzmowi krajowemu. Nazwę tego dokumentu można także przetłumaczyć jako Narodową Strategię Przeciwdziałania Terroryzmowi Wewnętrznemu. Użyty jest tutaj termin w oryginale Domestic Terrorism. Mamy tutaj do czynienia z bardzo szybką reakcją nowego prezydenta na te wydarzenia, które obserwowaliśmy 6 stycznia 2021 roku, czyli słynny atak na Kapitol. Niewątpliwie jest to chęć ograniczenia tego typu działań i wpisuje się ona w całą moim zdaniem serię aktów prawnych, począwszy od tak zwanego Patriot Act z 2001 roku i całej, powiedziałbym, takiej kaskady ograniczania praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych po ataku na Światowe Centrum Handlu i nie tylko zresztą we wrześniu 2001 roku. Ciekawym elementem jest tutaj samo zdefiniowanie pojęcia terroryzmu krajowego. Tak będę to w dalszej części odcinka dzisiaj tłumaczył, ten termin domestic terrorism. W samej strategii jest odwołanie do prawa federalnego i próba zdefiniowania tego terroryzmu jako działalności, która ma obejmować wszelkiego rodzaju działania niebezpieczne dla życia ludzkiego, które z jednej strony mogą stanowić naruszenie prawa karnego Stanów Zjednoczonych bądź dowolnego prawa stanowego i są obliczone na zastraszanie bądź zmuszanie ludności do wykonywania bądź zaniechania określonych czynności. Są obliczone na wpływanie na politykę rządu poprzez zastraszanie, przymus bądź wpływowe właśnie, bądź wpływanie na postępowanie rządu poprzez sianie masowego zniszczenia, zabójstwa, porwania i no przede wszystkim odnosi się to do działań nielegalnych obejmujących, tutaj powiedzielibyśmy, jurysdykcję terytorialną Stanów Zjednoczonych. Sama strategia także doprecyzowuje te takie największe zagrożenia związane właśnie z terroryzmem krajowym i przede wszystkim wymienia się tutaj takie dwa największe zagrożenia. Po pierwsze są to, jak to się ich określa, brutalni ekstremiści o motywach rasowych bądź etnicznych i w ogóle pojawia się tutaj bardzo ciekawe, bardzo to jest właśnie ciekawe, że na tym szczeblu pojawia się pojęcie supremacji białej rasy. Mówi się o białych supremacjonistach jako tych, którzy są właśnie takimi brutalnymi ekstremistami o motywach rasowych, o innych tego typu właśnie przedstawicielach, którzy kierują się motywami rasowymi czy etnicznymi, się nie mówi. Wymieniona jest tylko właśnie kwestia właśnie tej supremacji białej rasy. I po drugie wymienia się wszelkiego rodzaju ekstremistów antyrządowych i w tym kontekście strategia mówi o ekstremistach rekrutujących się, wywodzących się z lokalnych, stanowych milicji. Tego typu przedstawienie, które no właśnie kodyfikuje się w narodowej strategii, że to osoby identyfikujące się z tak zwaną ideologią białej supremacji czy antyrządowymi milicjami stanowią najbardziej trwałe i największe zagrożenie wewnętrzne, krajowe, wynika z całej, można powiedzieć, takiej analizy, która została przeprowadzona w marcu 2021 roku przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie widać tutaj bardzo duży pośpiech władz amerykańskich, no właśnie nowej administracji Joe Bidena, aby wprowadzić te nowe obostrzenia, aby wprowadzić nowe regulacje, które no, zdaniem niektórych ekspertów będą prowadziły do dalszego ograniczenia praw obywatelskich. Z kolei inni eksperci uważają, że będzie to prowadziło do prewencji tego typu zachowań, jakie obserwowaliśmy 6 stycznia tego roku i cały ten atak na Kapitol, który właśnie zdaniem sporej części członków Partii Demokratycznej, czy może inaczej ekspertów będących na zapleczu Partii Demokratycznej, utożsamia właśnie z tym, co jest w strategii nazywane w cudzysłowie białym supremacjonizmem czy działalnością milicji antyrządowych. Warto jest tutaj przede wszystkim wskazać, że odchodzi się od tradycyjnego modelu prewencji przemocy, który był dotychczas nazywany brutalnym ekstremizmem, przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi, i były to przede wszystkim takie, powiedziałbym, działania skoncentrowane na konfrontacji z ekstremizmem salaficko-dżihadystycznym. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze znacznym, bardzo znacznym odejściem od takiej wąskiej koncentracji i rozszerzeniem kategorii tego, co nazywane jest terroryzmem właśnie krajowym, terroryzmem wewnętrznym. Sama strategia jest skoncentrowana, zbudowana wokół czterech filarów działania, tak jest to ujęte w tym dokumencie. Pierwszy filar odnosi się do wymiany informacji związanych właśnie z terroryzmem krajowym. Ma na celu przede wszystkim stworzenie pogłębionych badań, analiz związanych z różnego rodzaju tendencjami, które są identyfikowane jako terroryzm wewnętrzny, terroryzm krajowy. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o, powiedzielibyśmy, taką wymianę informacji wewnątrz rządu, ale także na zewnątrz. Chodzi także nie tylko o rozpowszechnianie tych informacji w obrębie administracji państwowej, ale także wśród opinii publicznej. Chodzi także, aby dzięki temu lepszemu rozpoznaniu tego, co obecna administracja amerykańska nazywa terroryzmem krajowym, lepiej reagować na ponadnarodowe powiązania terrorystyczne. Drugi filar ma koncentrować się na zapobieganiu rekrutacji i mobilizacji właśnie tych, no, w cudzysłowie, terrorystów krajowych do przemocy. Ma także być skoncentrowana na przeciwdziałaniu działalności dezinformacyjnej, jak jest to ujęte, czyli właśnie tej działalności w kontekście wykorzystywania umiejętności cyfrowych i działalności także w internecie. Jednym z tych elementów takich bazowych drugiego filaru jest przeciwdziałanie temu, co jest nazywane radykalizacją i wysiłkami rekrutacyjnymi terrorystów. Ma tutaj być, że tak powiem, cały program edukacyjny wdrożony, który ma, jak jest napisane w dokumencie, poprawić świadomość społeczną i ma przeciwdziałać właśnie tym działalnościom mobilizacyjnym online. Trzeci filar to nic innego jak zakłócanie i powstrzymywanie, prewencja tej krajowej działalności terrorystycznej. Tutaj mówi się o zwiększeniu finansowania dla Departamentu Sprawiedliwości, dla kadr Departamentu Sprawiedliwości i dla FBI, dla Federalnego Biura Śledczego. Ewidentnie widać, że z tego dokumentu, że, powiedziałbym, takie uprawnienia Federalnego Biura Śledczego, tych funkcjonariuszy FBI, mogą być, czy jest podstawa do tego, aby były poszerzane, a na pewno aby zwiększać liczbę szkoleń i rozszerzać tę samą kategorię tego pojęcia terroryzmu w tym zakresie. Mówi się także o większym współdziałaniu, lepszej wymianie informacji z różnego rodzaju instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na poziomie stanowym. Mówi się także o rozważeniu dodatkowych reform legislacyjnych. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt w tej strategii, czyli dopuszcza się możliwość, moim zdaniem oczywiście, dopuszcza się możliwość zwiększenia uprawnień amerykańskich służb specjalnych i zwiększenia kontroli społecznej. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest także dalsze ograniczenie praw obywatelskich. Wynika to z samego brzmienia, czy z samej idei, bym powiedział, tego trzeciego filaru. Ostatni filar czwarty, mówi się tutaj o konfrontacji z takimi sprawcami krajowego terroryzmu. Przede wszystkim zaleca się tutaj podjęcie działań długofalowych. Ten czwarty filar właśnie jest nakierowany na działalność długofalową, która ma na celu kształtowanie środowiska. Kształtowanie środowiska, w którym może się, że tak powiem, potencjalnie wykluwać ten wewnętrzny terroryzm. Przede wszystkim mówi się tutaj o kwestii rasizmu, dezinformacji, przemocy z użyciem broni, ale także, co bardzo ciekawe, mówi się o działaniach mających na celu polaryzację polityczną i przeciwdziałanie właśnie tego typu działaniom. No a zapobieganiem tym długofalowym ma być szeroko pojęta edukacja obywatelska, ożywienie, rozwój gospodarczy, no a także wzrost zaufania do instytucji demokratycznych. Faktem jest, że ta strategia nie zaleca wprost żadnych nowych przepisów, żadnych nowych, konkretnie stworzenia nowych ustaw, natomiast niewątpliwie dopuszcza, są one brane pod uwagę i tutaj rzeczywiście ta, moim zdaniem, rządy tego duetu Biden-Harris, że tak powiem, są pewną przesłanką, czy ocena dotychczasowych działań jest pewną przesłanką do tego, aby pokusić się o taką hipotezę, że dojdzie w Stanach Zjednoczonych do jednak pewnych reform legislacyjnych i władze będą chciały, no moim zdaniem, że tak powiem, tutaj nakreślić taki konkretną, jeszcze konkretniejszą strategię walki z tego, co nazywają same terroryzmem krajowym. Reasumując, uważam, że Stany Zjednoczone, konfrontując się z takimi mocarstwami jak Chińska Republika Ludowa czy Federacja Rosyjska, które podjęły no, bardzo głębokie, powiedziałbym, działania mające na celu chociażby kontrolę internetu czy też ograniczenie praw obywatelskich, również będą w pewnym sensie podążały tą drogą, rozumiejąc, że szerokie swobody obywatelskie i swoboda wypowiedzi w internecie no niekoniecznie służą, powiedziałbym, takiemu bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście ich takiej chęci, ambicji do podtrzymania globalnego przywództwa. I niestety ten rozdźwięk, ta dysproporcja między Stanami Zjednoczonymi a chociażby Chińską Republiką Ludową będzie skutkowała, w mojej opinii, dalszym ograniczaniem praw obywatelskich, co jest oczywiście także robione pod takim pretekstem, jak właśnie tutaj określono w tej strategii walki z krajowym terroryzmem. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim systematycznym działaniem, systematycznym procesem obserwowanym od 2001 roku. No i myślę, że ten pretekst, jakim był atak na Kapitol 6 stycznia, będzie skutkował kolejnymi ograniczeniami. Dziękuję Państwu za uwagę.